Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Pięć po 15.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo Aktualności.
W kalendarzu 25 dzień lutego. Dziś imieniny Adama, Antoniny, Cezarego, Modesta. Tak. Gratulujemy gwiazdki Michelina, a także Wiktora. W 1919 roku Wielka Brytania uznała niepodległość Polski, a w 1964 roku Cassius Clay, który później był znany całemu światu jako Muhammad Ali, został po raz pierwszy zawodowym mistrzem świata w wadze ciężkiej.
To są Halo Aktualności,
które potrwają do godziny 16.45. Bardzo gorąco Państwa witamy serdecznie i pozdrawiamy. Michał, który realizuje, Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią. Mariusz Roko, skłaniam się. Co dzisiaj przykuło naszą uwagę? Przede wszystkim czekamy na połączenie z sędzią Igorem Tuleją, który po raz kolejny ma być zakneblowany, tak to trzeba nazwać. Dostał od wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na piśmie wręczony zakaz wypowiadania się, prezentowania w formie felietonów na antenie Halo Radia. Państwo sobie to wyobrażają? Jednocześnie okazało się w opinii pana wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, że my jesteśmy radiem upolitycznionym. Dlaczego? Dlatego, że jak to... Bo chcieliśmy nawet biuro detektywistyczne zatrudnić, żeby doszukać się w tym sensu i logiki. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, ponieważ jesteśmy bezstronni i nie trzymamy ani z rządzącymi, ani z opozycją. To jest argument przemawiający za tym, że jesteśmy upolitycznieni. A my po prostu mówimy o polityce. Mówimy o tym, co jest ważne dla Polski i co jest ważne w Polsce. I sędzia Igor Tuleja nadal będzie miał swoje felietony na antenie Halo Radia i nadal będzie mówił o tym, że ważną rzeczą, fundamentalną dla nas wszystkich jest przestrzeganie konstytucji, przestrzeganie prawa, praworządność i wszystkie te rzeczy, o których Państwo wiedzą już z felietonów sędziego Igora Tulei. Tymczasem polski rząd chce, żeby wiceprezes Ordo Iuris zajmował się prawami osób LGBT+. Europosłowie protestują. Oczywiście nie wszyscy. Polski rząd skierował do działającej w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego grupy zajmującej się m.in. ochroną praw osób LGBT+, doktora Tymoteusza Zycha. Jest on wiceprezesem Ordo Iuris, fundacji promującej poglądy homofobiczne oraz lobbującej za wprowadzeniem rozwiązań prawnych zgodnych ze skrajnie konserwatywnym podejściem do katolicyzmu. Ale nie tylko, bo też jest bardzo ciekawa historia samego Ordo Iuris. Padły też skandaliczne słowa z ust Jacka Kurskiego w sądzie. Gdyby zabójca oglądał TVP Info, może Adamowicz by żył. OKO.press na swoich stronach internetowych dziś pisze i cytuję słowa profesora Wojciecha Sadurskiego. Znane są charakterologiczne pana Kurskiego cechy, ale nawet jak na siebie wyszedł na człowieka wyjątkowo butnego i bezczelnego. I to będzie przyczynek do naszej rozmowy w dzisiejszych Halo Aktualnościach także. Limuzynami ściągają pedofilów. Tak komisja do spraw pedofilii zapewniła sobie luksusowe auta, a nie zrobiła tak naprawdę nic. Mało tego, posłanki i posłowie, którzy chcieli mieć wgląd w to, jak funkcjonuje i czego się dopatrzyła i co ustaliła do tej pory komisja, nie zostali wpuszczeni na obrady i żadne informacje nie zostały im udzielone. Jest razem z nami pan sędzia Igor Tuleja. Dzień dobry, panie sędzia.
Dzień dobry.
Wszystko wskazuje na to, w kontekście tej historii, którą już przedstawiłem przed chwilą słuchaczkom i słuchaczom Halo Radia, że ma pan kolejny temat na felieton.
To prawda, sytuacja jest rzeczywiście iście kawkowska. Pali licho moją osobę, ale no najbardziej w tym całym zdarzeniu takie tragikomiczne są słowa pana prezesa Radzika, który ośmielił się zrecenzować i skomentować niezależne medium w tym wypadku Halo Radio, nazywając je skrajnie upolitycznionym. Wstyd.
Zdecydowanie tak. My się nie wypieramy tego, że poruszamy tematy polityczne. Może tą drogą biegły szalone myśli pana wiceprezesa. Ale ja z kolei powiem, dla nas kluczową postacią nadal pozostaje jednak pan w tej całej sytuacji, ponieważ zaraz się może okazać, że nie może pan publikować niczego nigdzie.
Tak się może okazać, rzeczywiście. Ale ja się będę upierał, że tak naprawdę nie jestem ważny w tym wszystkim, bo takich sędziów jak ja jest wielu. My jesteśmy poddawani presji od przeszło 5 lat, natomiast najbardziej niepokojące właśnie są te słowa skierowane pod adresem czwartej władzy, pod adresem niezależnych mediów. No i boję się, że to jest, no, to się wpisuje w ten obraz ostatniego ataku rządzących na niezależne media i próbą zniszczenia przez polityków tej właśnie czwartej władzy, czyli po prostu niezależnych mediów. Jeśli nie będzie niezależnych mediów, no to nie będzie demokracji, nie ma co się oszukiwać.
Stoimy oczywiście za panem murem, podobnie jak Justicja, która już dzisiaj rano opublikowała tę informację, wyraźnie prezentując swoje stanowisko.
Tak, no Justicja jest stowarzyszeniem sędziowskim, bardzo prężnie działającym, zrzeszającym 1/3 wszystkich sędziów w naszym kraju. No i Justicja od zawsze, nie tylko od 2015 roku, ale od zawsze, odkąd tylko powstała, stoi na straży niezależnych sądów i broni niezawisłości sędziowskiej, walczy razem z obywatelami, z mediami o praworządność w naszym kraju i też jest poddawana rozmaitym atakom.
Tak sobie właśnie w tej chwili pomyślałem, że może wiceprezes Warszawskiego Sądu Okręgowego jest tak zaangażowany intelektualnie w politykę, że po prostu nie znalazł innego klucza, zgodnie z którym mógłby się posłużyć i szykując atak na pańską osobę.
No, to jest pewnie jedna z wielu szykan czy represji, którym poddawani są i moje koleżanki, i moi koledzy, i ja. No ale rzeczywiście wiceprezes mojego sądu zadziwia tymi swoimi, nie wiem jak to nazwać, zwrotami umysłowymi, bo w tej decyzji najpierw opisuje, czym jest Halo Radio, sięgając zresztą po stronę internetową niezależnej stacji i cytując to, co jest napisane, czyli czym się zajmuje Halo Radio, że jest stacją medium obywatelskim, że walczy o obiektywizm w mediach. No i nagle właśnie taka konkluzja, że jest to medium skrajnie upolitycznione, do czego jako no, urzędnik w takim piśmie oficjalnym nie był uprawniony.
Szanowny panie sędzio, jakie ma pan plany na najbliższy czas?
No oczywiście sięgam po pióro i szykuję kolejny felieton do mojej ukochanej stacji.
Bardzo gorąco dziękujemy, a też cieszymy się, że zyskaliśmy w osobie wiceprezesa Warszawskiego Sądu Okręgowego, kolejnego słuchacza. Może słuchając tych treści i słuchając również pańskich felietonów, coś zmieni się w jego życiu i zmieni również swój sposób myślenia, czego mu z całego serca życzę.
I ja również.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Miłego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia.
Halo Radio. Mówimy wszystko.
18 minut po 15. Razem z nami pan Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Halo Radio.
Będą państwo
debiutować u państwa, zwłaszcza po Amy Winehouse.
No właśnie, bardzo się też cieszymy z tego powodu i wydaje się, że mają państwo kolejny temat do obrad. Sytuacja Igora Tulei, któremu, proszę sobie wyobrazić, wiceprezes Warszawskiego Sądu Okręgowego na piśmie zażądał wycofania swoich felietonów z anteny Halo Radia, tak aby sędzia nie mógł się wypowiadać w sposób swobodny.
Straszne rzeczy się dzieją, naprawdę. Ja zresztą o sprawie Igora Tulei już mówiłem na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. No my wczoraj mieliśmy bardzo dużą, też takie duże wydarzenie, przez wysłuchanie dwóch komisji, Komisji Praw Obywatelskich i Komisji Praw Kobiet. gdzie na temacie oczywiście temat aborcji, sytuacja kobiet w Polsce.
Jak rozkładały się głosy w czasie tej debaty?
No, mieliśmy dwóch bardzo agresywnych posłów i posłankę, czyli panią Beatę Kempę i Patryka Jakiego, no i można powiedzieć cały wszechświat przeciwko nim. Wszystkie Europejki, wszyscy Europejczycy utożsamiają się z polskimi kobietami, wiedzą, co się dzieje w Polsce. No i dwóch polityków, polityka i polityczki Solidarnej Polski, którzy krzyczą coś kompletnie innego. Brała w tym wysłuchaniu także Marta Lempart, którą widzieliśmy później w telewizji polskiej jako Martę L., więc to tylko pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy jako kraj w Europie.
I nie znalazł się naprawdę nikt z innych krajów europejskich, kto by powiedział, właśnie tak trzeba, właśnie tak należy?
Proszę sobie wyobrazić, że nie. Że nawet wczoraj właśnie, gdzie tam ta dyskusja jednak była dość zacięta, nie było osób, które by wspierały aż tak stanowcze zdanie, jeśli chodzi właśnie o posłów i posłankę Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski.
Jakby tego było wszystkiego mało, a naszym gościem jest pan Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego. Do unijnej grupy Różnorodność Europy polski rząd skierował wiceprezesa Ordo Iuris.
Tak, tutaj sytuacja z Ordo Iuris to jest, można powiedzieć, już taka napięta po raz trzeci, dlatego że przede wszystkim rozpoczęło się to wszystko od tego, że tuż po wydaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tego 22 października pewna belgijska organizacja promująca prawa człowieka, Solidarity Action Brussels, rozpoczęła taką akcję solidarnościową z polskimi kobietami i doprowadziła do wymówienia najmu Ordo Iuris w takim wieżowcu tutaj w Brukseli. Więc to był taki pierwszy etap, gdzie już te Ordo Iuris zostało gdzieś tutaj w Brukseli wyciągnięte na powierzchnię. Druga rzecz, którą już też maczałem palce, to rejestr transparentności. Tutaj w Ordo Iuris jest zarejestrowane w tak zwanym rejestrze transparentności Unii Europejskiej. To jest taka baza danych organizacji, firm. No generalnie jeśli chodzi to są firmy, które lobbują w instytucjach Unii Europejskiej. Myśmy napisali pod koniec listopada takie pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie, wskazując, czym zajmuje się tak naprawdę Ordo Iuris, tutaj wspólnie na przykład z posłanką Różą Thun. No i dostaliśmy taką odpowiedź od Komisji, oczywiście, która nie jest do końca jednoznaczna, ale jakby nie będzie wykreślenia Ordo Iuris z całego rejestru, natomiast muszą dosłać dokumenty informujące o ich wszystkich działaniach, więc to jest jakiś tam mały sukces. No i rzeczywiście ostatnia sprawa członkostwa pana Tymoteusza Zycha, wiceprezesa zarządu Ordo Iuris w grupie do spraw różnorodności Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. To jest taki organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. Państwa członkowskie nominują właśnie do EKS-u członków. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie pan Tymoteusz Zych został nominowany przez PiS do grupy do spraw różnorodności, która ma zadanie promowanie praw człowieka i zajmowanie się ochroną mniejszości, więc kompletna jakaś zawierucha. No to się ukazało pod koniec stycznia i wspólnie tutaj z ponad 30 innymi posłami do Parlamentu Europejskiego skierowaliśmy do prezydencji tej grupy pytanie, jak taka osoba realizująca tak wsteczną i antyprawną człowieczą agendę w ogóle będzie w stanie działać w tej grupie do spraw różnorodności. I wczoraj dostaliśmy pismo, odpowiedź właśnie od prezydencji i bardzo cieszy, bo prezydencja wyjaśnia to z panem Zychem, jakie są jego poglądy na temat równości praw człowieka i myślę, że na podstawie tego wyjaśnienia no przedstawi stanowisko co do jego w ogóle członkostwa w tej grupie, ale to też pokazuje, jak te macki Ordo Iuris głęboko są tutaj zakorzenione i jakie są narzędzia, którymi Zjednoczona Prawica tutaj gra w Europie.
Te macki są rozciągnięte na cały świat, z tego co zdążyliśmy się zorientować po różnego rodzaju publikacjach, między innymi na co wskazywała Klementyna Suchanow, autorka książki To jest wojna, kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. Pytanie jest takie, Pierwsze, czy ile czasu ma Ordo Iuris na dosłanie tych dokumentów? Może się okazać, że ma na tyle dużo, że wiceprezes Ordo Iuris spokojnie zdąży się zagnieździć w tej grupie Różnorodność Europy.
No to są jakby dwie sprawy. Ten rejestr to jest jedno, czyli dosłanie tych dokumentów odnośnie działalności Ordo Iuris. Oczywiście tym będę to monitorował. Natomiast druga rzecz faktycznie, jeśli chodzi o te wyjaśnienia, które mają się odbyć. Nie wiem dokładnie, jaki jest termin, jaki jest deadline przedstawiony przez prezydencję, ale oczywiście my tutaj patrzymy im na ręce. Zgadzam się, że te macki Ordo Iuris sięgają wielu krajów. Zresztą wczoraj właśnie na tym przesłuchaniu obu komisji były takie slajdy o samym Ordo Iuris, co ciekawe, i tutaj pokazywane były też wszystkie działania Ordo Iuris, na przykład w Chorwacji, gdzie także mówi się o tym, żeby wypowiedzieć konwencję antyprzemocową stambulską. Więc cała taka linia, powiedzmy, na mapie, ta buforowa Europy, można powiedzieć, wschodniej czy środkowo-wschodniej, jest właśnie jest poddana działaniom tej fundacji, która na pewno ma wiele wspólnego z brazylijską sektą i niestety także z finansowaniem z Kremla. I zgadzam się z panem redaktorem, ta książka Klementyny Suchanów, ja ją przeczytałem dość wcześnie, bo jak z Klementyną mam dość długie relacje też osobiste a niestety te scenariusze, które Klementyna poruszyła w swojej książce, one się rzeczywiście stają ciałem obecnie.
Polecamy lekturę w wolnej chwili, ale wtedy, kiedy Państwo zbudują sobie jeszcze wcześniej taki bufor relaksu, bo to nie jest prosta lektura i nie napawa optymizmem. Pan Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego, dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Mam nadzieję, nie po raz ostatni, panie pośle.
Bardzo mi było miło, mam nadzieję, że się będziemy często spotykać.
Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie za spotkanie.
Wszystkiego dobrego.
A już za chwilę porozmawiamy o skandalicznych słowach Jacka Kurskiego w sądzie, który powiedział, gdyby zabójca oglądał TVP Info, może Adamowicz by żył. A razem z nami będą pan profesor Wojciech Sadurski i mecenas Michał Wawrykiewicz.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarach 15.30, już niebawem kolejne felietony na naszej antenie. O 16.50 felieton Ziemowita Szczerka, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, o 20.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, a o 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka. Pytają Państwo i zastanawiają się, gdzie felieton sędziego Igora Tulei. Jutro o 12.50 i o godzinie 20.50. Razem z nami już teraz pan profesor Wojciech Sadurski i pan mecenas Michał Wawrykiewicz. Witam panów bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo miło gościć znów w Halo Radio.
Bardzo się cieszymy. Dzień dobry. Skandaliczne słowa Kurskiego w sądzie. Gdyby zabójca oglądał TVP Info, może Adamowicz by żył. Panie profesorze, odebrałem pańskie słowa na łamach OKO.press, co jest nawet trudno nazwać w moim odczuciu, że jest pan zbulwersowany.
No jak każdy jestem zaszokowany, chociaż pewno nie powinienem być, bo profil i sylwetka Jacka Kurskiego są doskonale znane wszystkim, ale w tym, co wczoraj powiedział, przekroczył kolejne granice. Natomiast to, co mnie zaszokowało poza tymi słowami i wieloma innymi, o którymi możemy jeszcze tutaj porozmawiać, to jakieś takie paradoksalne na pozór połączenie niebywałej buty i bezczelności z drugiej strony, a z drugiej strony takiego żałosnego użalania się nad sobą, jaki to on jest zaszczuty, jak to tak zwani dziennikarze TVP są zaszczuci, jaki mają ciężki los. Także mieliśmy pokaz z jednej strony bezczelności, a z drugiej strony właśnie takiego użalania się nad własnym ciężkim losem.
16 stycznia 2019 roku na Twitterze profesor Sadurski wezwał polityków opozycji w Polsce do nieprzekraczania, cytuję, progów goebbelsowskich mediów, koniec cytatu, gdyż jego zdaniem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, cytuję, został zaszczuty przez rządowe media. Sprawę rozstrzyga sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Prokopowicz. Panie mecenasie, pan mecenas Michał Wawrykiewicz razem z nami. Panie mecenasie, jakiego wyroku możemy się spodziewać?
Oj, nie chciałbym absolutnie prognozować, natomiast ja mogę powiedzieć się, jako obserwator tego procesu, że zarzuty sformułowane w prywatnym akcie oskarżenia są absolutnie bezpodstawne. Nie mają w mojej ocenie żadnej racji i pan profesor Sadurski oczywiście powinien zostać w tym procesie uniewinniony. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że pojawiło się sporo wypowiedzi po zabójstwie pana prezydenta Adamowicza, które no, wskazują na ten ewidentny kontekst, to, że Telewizja Polska wielokrotnie przygotowywała i emitowała materiały w bardzo złym świetle stawiające pana prezydenta Adamowicza. To jest delikatnie powiedziane. W ciągu roku 1800 materiałów na temat prezydenta Adamowicza. Wczoraj zresztą w sądzie pan Kurski do tego się odnosił, że to, w tym nie ma nic dziwnego, bo to była osoba publiczna, w związku z tym 1800 materiałów na jej temat to nie jest nic dziwnego. Sam mówił, że na jego temat jest rocznie około 4500 materiałów. Tyle tylko, że on najpewniej odnosił się po prostu do komentarzy, negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych, a to jednak jest zupełnie co innego niż wysoce negatywne, krytyczne i zaszczuwające materiały w telewizji. No ale to jest specyfika. Ja bym dodał do tego, co pan profesor Sadurski powiedział, taki wyrafinowany cynizm, który słyszymy z ust Jacka Kurskiego. No jest chyba dość adekwatne, czy też bardzo jemu przynależny sposób wypowiadania się i komentowania rzeczywistości. Na zimno, cynizmem i z takim przedstawieniem rzeczywistości w spak, czyli telewizja publiczna jest obiektywna, telewizja publiczna nikogo nie faworyzuje, nikogo nie zaszczuwa i nie można postawić jej jakichkolwiek zarzutów. Jest naprawdę, wszyscy wiemy i wszyscy widzimy na to.
Mecenas Michał Wawrykiewicz i profesor Wojciech Sadurski są naszymi gośćmi na antenie Halo Radia. Panie profesorze, pan proponował, w zasadzie chciał, żeby w sprawie powołać dwóch świadków. Sąd wyraził zgodę jedynie na wezwanie świadka zaproponowanego przez oskarżycielkę, czyli TVP. I tutaj został właśnie wezwany Jacek Kurski. Panie profesorze, kogo pan chciał powołać na świadków?
No my, to znaczy mówię ja i mój obrońca, pan doktor Zaborski, chcieliśmy powołać na świadków z jednej strony pana Olechowskiego, który jest szefem informacji i publicystyki w TVP, który swojego czasu na mój temat wyraził się jako w cudzysłowie Goebbels, znaczy cudzysłów dodany przeze mnie, ale także socjolingwistę, który by powiedział, jak funkcjonuje słowo goebbelsowskie w dzisiejszym dyskursie politycznym w Polsce. Ale powiem zupełnie szczerze, chociaż być może nie jest to z mojej strony zbyt mądre ujawniać to, nie byłem jakoś specjalnie rozczarowany, ani ja, ani mój adwokat, tym, że nasze wnioski zostały oddalone. Dlatego, że tak naprawdę uważam, że są to tak zwane fakty notoryczne, notoria, jak mówią prawnicy, no, które nie wymagają udowadniania przez specjalistów, dlatego, że są powszechnie znane także sądowi. A zatem fakt, że nasze wnioski dowodowe zostały oddalone, nie był dla mnie jakimś specjalnym szokiem. Byłem nieco zdziwiony tym, ale nie chciałbym absolutnie, żeby to wybrzmiało jako negatywna opinia na temat pani sędzi, bo to byłoby wysoce niestosowne z mojej strony. Otóż byłem nieco zaskoczony tym, że został wezwany na świadka oskarżenia pan Jacek Kurski, bo po pierwsze jest generalnie rzeczą dziwaczną prawniczo, że jedna i ta sama osoba jest jednocześnie świadkiem i oskarżycielem, bo chociaż tutaj Jacek Kurski formalnie występował jako świadek, no to oczywiste jest dla każdego, że jednocześnie jest prezesem spółki, która jest oskarżycielką prywatną, a zatem występuje tu w dwóch rolach, co jest dziwne. A druga rzecz dziwna to jest to, że tak naprawdę nie wiadomo było, co on miałby pokazać. Normalnie powołuje się świadków i tutaj pan mecenas dużo lepiej będzie na ten temat wiedział niż ja, bo nie jestem praktykiem, po to przede wszystkim, aby pomóc sądowi ustalić pewien stan faktyczny. Podczas gdy tu stan faktyczny nie ulegał żadnej kontestacji. My, to znaczy ja i mój mecenas, absolutnie przyznawaliśmy wszystkie fakty wymienione przez oskarżycielkę, a zatem fakt i treść mojego tweeta. To jakby było poza jakąkolwiek dyskusją. Czyli gdy pani przedstawicielka TVP powiedziała, że Jacek Kurski ma być wezwany na okoliczność narażenia spółki na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności, no to właściwie nie było jasne, jak on miałby to wykazać. Tym bardziej, i co zresztą wyszło bardzo jasne w odpowiedziach Jacka Kurskiego na moje czy mojego adwokata pytania o tym, czy rzeczywiście mamy jakieś wymierne dowody owego upadku, owego zaufania, typu oglądalność, typu reklamy, typu sondaże zaufania, to jak wiadomo, wszystkie one są dla telewizji katastrofalne, ale nie uległy, że tak powiem, jeszcze większemu tąpnięciu po moim twicie. A zatem tak naprawdę obecność Jacka Kurskiego była kompletnie niepotrzebna, ale bardzo ciekawa.
Szanowny panie mecenasie, czy fakt niepowołania dwóch świadków, o których wnioskował pan profesor, i powołanie w tej sytuacji Jacka Kurskiego jako prezesa TVP jest normalną praktyką sądową?
To ja się zgodzę z panem profesorem, że to jest zadziwiające, że pan Kurski występuje tutaj w dwóch rolach, ponieważ jest piastunem urzędu w tym wypadku, czyli prezesury Telewizji Polskiej, więc reprezentuje oskarżyciela prywatnego w tym wypadku. Więc rzeczywiście trochę dziwną sytuacją jest to, że występuje w charakterze świadka. Ale jest dokładnie tak, jak pan profesor Sadurski powiedział, że świadek w sądzie zeznaje wyłącznie na okoliczność faktów, a nie na okoliczność swoich opinii i twierdzeń. Więc wiele pytań, które było wczoraj formułowanych przez pełnomocniczkę Telewizji Polskiej, było uchylanych przez sąd, dlatego że ona pytała o to, a co pan sądzi, czy uważa pan, że Telewizja Polska straciła po wypowiedzi pana profesora Sadurskiego na Twitterze i tak dalej. No takie wypowiedzi nie mogą mieć miejsca w sądzie, jeśli chodzi o zeznanie świadka, dlatego że świadek ma przyznać fakty. I tu rzeczywiście jakiekolwiek przesłuchanie pana Jacka Kurskiego nie miało większego sensu, no bo fakty są ustalone. Co do tego, czy telewizja straciła oglądalność, czy spadły jej rankingi po tym twicie, no to mogłyby się wypowiedzieć wyłącznie dane i mogliby się wypowiedzieć specjaliści. No prezes zarządu nie jest obiektywnie specjalistą w takiej sytuacji, więc rzeczywiście to przesłuchanie było mało przydatne dla samego procesu, ale w istocie było ciekawe, no bo chociażby padły takie słowa, które mogliśmy usłyszeć z jego słów, z jego ust, które jednak szokują. Nie ma co do tego wątpliwości. Ta pewna logika i taka manipulacyjna gra wypowiedzią jest, no, jak powiedziałem, dość charakterystyczna i adekwatna do jego osoby, ale nie szokuje mnie ani nie dziwi mnie to, że pozostałe wnioski dowodowe nie zostały dopuszczone przez sąd. Myślę, że sąd ma dostępny, wystarczający materiał dowodowy, aby ocenić tę sprawę i wydać wyrok.
Pan mecenas Michał Wawrykiewicz, pan profesor Wojciech Sadurski dziś razem z nami. Panowie, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my rozmawiamy o procesie, rozmawialiśmy o procesie, który się toczy, w procesie o zniesławienie, skandaliczne słowa Jacka Kurskiego w sądzie, a wszystko to w kontekście, w oparach absurdu, z którymi spotkał się po raz kolejny pan sędzia Igor Tuleja, tym razem na żądanie wiceprezesa Warszawskiego Sądu Okręgowego miałby zaprzestać prezentowania felietonów na antenie Halo Radia, ponieważ jesteśmy upolitycznieni. Proszę sobie wyobrazić, to teraz jeśli my jesteśmy upolitycznieni, to jaką miarę, jakie określenie należałoby zastosować w stosunku do TVP. Na zegarach za 18 minut 16, za chwilę kolejna rozmowa, tym razem o dysponowaniu służbowymi pojazdami przez Komisję do Spraw Pedofilii. Limuzyny, wielkie pieniądze, gigantyczne pieniądze, miliony, a efektów brak. Czas na kolejny temat. Członkowie Komisji do Spraw Pedofilii zarabiają jak wiceministrowie i tak też każą się tytułować. Gigantyczne pieniądze, budżet Komisji do Spraw Pedofilii, bodajże 12 milionów złotych, efektów brak. Posłanki i posłowie opozycji chcieli dowiedzieć się, jak postępują prace i jakie są ustalenia Komisji do Spraw Pedofilii, ale wczoraj nie zostali wpuszczeni na obrady i żadne informacje nie zostały ujawnione. Najpierw rzekomo nie mogli być wpuszczeni i nie można było z nimi porozmawiać, ponieważ jest sytuacja covidowa. W związku z tym nie ma na tyle dużego pomieszczenia, żeby zmieściło się tam 9 osób w jednym pomieszczeniu i bezpiecznie ze sobą rozmawiali, ale to nie koniec. Dlatego, że teraz okazuje się, że tuż po rozpoczęciu Komisji do Spraw Pedofilii jej szef zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o podwyżkę zarobków i głowa państwa przystała na ten pomysł, dzięki czemu członkowie zarabiają tak jak wiceministrowie, a razem z nami pan Wojciech Czuchnowski, dziennikarz i publicysta Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze.
Dzień dobry.
Co udało się ustalić Komisji do Spraw Pedofilii, która dysponuje tak gigantycznymi pieniędzmi?
Bardzo była potrzebna ta dzisiejsza konferencja, dlatego że komisja wydała takie oświadczenie, że zajmuje się dokładnie, że wpłynęło do niej 120 spraw, z czego patrzę tutaj do notatek, około 10% dotyczy osób duchownych. Ale gdy dziennikarze zaczęli dopytywać, okazało się, że z tych 120 spraw tylko dwie skończyły się wszczęciem przez prokuratury zamkniętych już śledztw, czyli to były takie wystąpienia do prokuratury, żeby wszczęto ponownie śledztwo, a dwie dotyczą umieszczenia sprawców przestępstw seksualnych na tej słynnej publicznej liście. Natomiast jak się okazuje, komisja nie skierowała żadnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i z odpowiedzi na pytania dziennikarzy wynika też, że na przykład nie przesłuchała żadnego z biskupów występujących w głośnych sprawach opisywanych przez media, którzy kryli przestępstwa różnych księży. Więc z tych 120 spraw mamy tak naprawdę 2 do 4 postępowań.
To po co jest w ogóle ta cała komisja do spraw pedofilii?
To nie wiem, ona się dopiero rozkręca, dlatego że komisja mówiła, że jest ciałem młodym, chociaż tutaj też jest cytat, niezwykłym ciałem, i że zaczynali od zera. No teraz z naszych tekstów, które publikuję w Gazecie Wyborczej, wynika, że już się czegoś dorobili, ponieważ mają siedzibę w wypasionym Turowcu za 1,5 miliona złotych rocznie, jeżdżą samochodami z wysokiej półki, mają ministerialne pensje, więc już można powiedzieć, że to, o co walczyli, to wywalczyli. To też zresztą przewodniczący powiedział, że musieli o wszystko walczyć. No jak widać, udało się wywalczyć. Nie udało się natomiast chyba niczego, przynajmniej jak na razie, zrobić dla ofiar.
2-3 dni.
To głównie dla tych ofiar, którymi opinia publiczna jest najbardziej zainteresowana, bo pamiętajmy, że ta komisja powstała nie w ogóle dlatego, że pedofilia, przestępstwa seksualne wobec dzieci są problemem, który nie są sprawami, które nie są w Polsce ścigane. Ona powstała dlatego, że pewien krąg sprawców, czyli konkretnie księża katolicy, był kryty przez hierarchię. I tak jak przestępcy seksualni spoza tego kręgu raczej nie mogli się spodziewać, że unikną kary, tak księża tej kary unikali po kilkadziesiąt lat, a niektórzy nawet zmarli, nie poniósł żadnych konsekwencji.
2-3 dni temu pojawiła się informacja w mediach, że nieoficjalnie ktoś ze środka komisji powiedział, że to, jak tam jest zorganizowana praca, wyraźnie wskazuje na to, jakby jej prace były celowo sabotowane.
Mamy takie sygnały. Do nas dociera bardzo dużo informacji od pracowników tej komisji, którzy czują się terroryzowani, mobbingowani, zwracają uwagę na różne nieprawidłowości. No i zwracają uwagę na to przede wszystkim, że komisja zajmuje się, można powiedzieć, sama sobą, prawda? Czyli właśnie budowaniem całych tych struktur, ustawianiem poszczególnych urzędników i całym tym softwarem, prawda? Natomiast sprawy są zupełnie na marginesie. Nam jest bardzo trudno w ogóle ustalić, co tu jest prawdą, dlatego że na przykład komisja mówi, że no, robi wrażenie, jakby tam bez przerwy były przesłuchiwane jakieś ofiary, a z naszej informacji wynika, że no, ofiary to głównie zgłaszają się za pośrednictwem poczty mailowej albo telefonicznie. Natomiast dzisiaj posłowie opozycji, którzy przyszli do komisji, przynieśli przykład takiego pana, który do komisji zgłosił się 27 listopada i komisja odpowiedziała mu, że będzie prowadzić dalsze postępowanie, jeżeli on poda aktualny adres sprawcy. Skoro sprawa dotyczyła wydarzeń sprzed ponad 30 lat, no to trudno od ofiary wymagać, żeby dostarczył komisji adres sprawcy, no ale od tego czasu nikt z komisji się z tą osobą nie skontaktował.
To właśnie, że można byłoby ewentualnie spotkać na korytarzu czy w pobliżu tego pomieszczenia, gdzie odbywają się spotkania z osobami pokrzywdzonymi, to był jeden z argumentów przemawiający za tym ze strony komisji oczywiście, że posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, Katarzyna Piekarska oraz Dariusz Joński nie mogą tam wejść, nie mogą się spotkać, żeby broń Boże nie spotkały właśnie osoby pokrzywdzonej na korytarzu, nie spotkały, nie spojrzały jej w oczy, żeby nie zostały ujawnione jej dane osobowe.
No tak, ale jak, po pierwsze, jak ci posłowie mieliby ujawnić te dane osobowe? Przecież nie biegaliby po tych korytarzach z aparatami fotograficznymi, znaczy z telefonami filmowali. Poza tym no w tej komisji odbywały się różne spotkania, bo nawet na jej stronie są zdjęcia, gdzie są spotkania po kilkanaście osób. A poza tym no ja mam bardzo mocne podejrzenie, że tam w ogóle nie ma żadnych przesłuchań. To nie jest tak, że tam na korytarzach po prostu chodzą jakieś ofiary, że są jakieś pokoje, w których równolegle odbywają się wysłuchania, że ci członkowie tej komisji, urzędnicy się tymi ludźmi zajmują, no bo nie mamy żadnego takiego sygnału. Tak jak mówię, zgłoszenia odbywają się przede wszystkim pocztą, są przyjmowane mailowo, cała korespondencja też oczywiście w ten sposób. No to jest też związane naturalnie z sytuacją covidową. Ale ja byłem tam 3 razy i do tego mam jeszcze informacje z wewnątrz. No i tam naprawdę nie jest tak, jak oni to próbują przedstawiać, że mamy jakieś tłumy wysłuchiwanych ofiar. Moim zdaniem tych ofiar tam po prostu w ogóle nie ma.
We mnie krew się burzy, kiedy dowiaduję się takich rzeczy. Nie potrafię sobie wyobrazić, co czują i co myślą ofiary przestępstw seksualnych, których historiami powinna się zainteresować Komisja do Spraw Pedofilii. Pan Wojciech Czuchnowski, dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej, był Państwa i moim gościem. Ale, panie redaktorze, chciałem zapytać. Tak. Rozumiem, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać z pańskiej strony kolejnych publikacji.
No, tak, no mamy ciągle nowe informacje, także zapraszam do gazety.
Będziemy zaglądać, będziemy czytać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Za chwilę na naszej antenie wiadomości, a także prognoza pogody, a potem kolejne tematy, których dzisiaj nie brakuje. Jak codziennie zresztą, trochę się do tego przyzwyczailiśmy. Będziemy rozmawiali z menedżerem hotelu Wincentów, prezesem Stowarzyszenia Kelnerów Polskich. Praktyka działania hoteli w czasie obostrzeń 50% pokoi wolnych, ale do jakich sztuczek tak naprawdę muszą uciekać się zarówno goście, jak i właściciele hoteli i pensjonatów. O tym też warto porozmawiać. Na zegarach 5 minut po 16.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Aktualności.
Mariusz Rako, skłaniam się ponownie. Za 45 minut felieton Ziemowita-Szczerka na naszej antenie. O 18.50 felieton Sylwii Hutnik, o 20.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, o 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka. Pan sędzia Igor Tuleja nie da się zakneblować. Stoimy za nim murem i kolejny felieton sędziego Igora Tulei na naszej antenie już jutro o godzinie 12.50. Dziś w kalendarzu 25 dzień lutego, imieniny Adama, Antoniny, Cezarego, Modesta, a także Wiktora. W 1837 roku, za co bardzo gorąco dziękujemy, Amerykanin Thomas Davenport opatentował silnik prądu stałego.
Słuchacie Halo Aktualności.
Bardzo gorąco zapraszam do godziny 16.45. Kolejne bardzo gorące tematy wśród naszych gości, m.in. pani Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej. A już teraz będziemy rozmawiali o sytuacji turystycznej i o tym, jak ludzie sobie radzą w sytuacji obostrzeń. Razem z nami pan Michał Habior, menedżer hotelu Wincentów, prezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, członek zarządu Polskiej Izby Hotelarzy. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry panu, witam też słuchaczy.
Muszę przyznać, że rozbawiła mnie ta dzisiejsza informacja polegająca na tym, że ktoś napisał w mediach społecznościowych, że siedzimy razem w jednym pokoju w 9 osób, ale wszystko się zgadza, dlatego że jest 50% obłożenie, dlatego że sąsiedni pokój stoi pusty.
Tak, zgadza się. Oczywiście również tak jak pan redaktor, tak jak i ja i wielu innych osób z branży uważają, że to jest kuriozum, tak? Ponieważ co to jest za różnica? W czym jest różnica, czy będziemy mieli w pokoju po jednej osobie, ale będzie to wszystkie będą pokoje, co się będą wszystkie pokoje sprzedane, co wszystkim się bardziej to opłaca, niżeli będą pokoje właśnie zajęte i będą nawet może przepełnione. Po 50% pokoi będzie zajętych i będą one przepełnione. Uważam, że to nie jest żadna różnica. Akurat w moim przypadku i w tym miejscu, w którym ja pracuję, hotel ma swoją specyfikę, tak jak i każdy jeden. Hotel jest hotelem biznesowym. Dla mnie dużo lepszym rozwiązaniem by było sprzedanie wszystkich pokoi dla pojedynczych osób, niżeli tylko trzymanie się 50%, tak, całości pokoi.
Podobny manewr można by zastosować w części restauracyjnej, to znaczy jedzenie tylko na wynos, czyli człowiek wchodzi, łapie kanapeczkę, w drodze do wyjścia wychodzi, po czym znowu wraca, wybiera sobie coś innego i tak w kółko.
Tak, tak, też by można było to rozwiązać. No rzeczywiście, uważam też, że pomysł, który działał w grudniu, że mogły funkcjonować restauracje dla gości hotelowych tylko i wyłącznie, był dobrym pomysłem. Poza tym, tutaj wracając do tych obecnych obostrzeń i tych wydarzeń z dnia wczorajszego i konferencji pana ministra, myślę, że jeżeli chodzi o taką regionalizację tych obostrzeń, jestem nawet za, tak, ponieważ rejony, które są mniej zagrożone niż na przykład teraz ten najbardziej zagrożony warmińsko-mazurski, dużo cierpią, tak. Na przykład na Lubelszczyźnie nie jest duży poziom zachorowań. Ten poziom się też utrzymuje cały czas w tym samym standardzie, więc uważam, że trzeba pomyśleć o regionalizacji wdrażania po prostu poluzowań i wchodzenia w normalność. Taki step by step, taki krok po kroku, żebyśmy po prostu mogli próbować przynajmniej wracać. Tak? Takie jest moje zdanie.
A co z weselami w obecnej sytuacji?
No akurat tutaj też bardzo dobre pytanie, ponieważ akurat hotel, w którym pracuję i nim zarządzam, jest hotelem, który przede wszystkim w 80% żyje z organizacji takich właśnie eventów, dużych konferencji, czy też przede wszystkim wesel, tak? Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu roku robimy 80 wesel. Jest to duża liczba. Oczywiście posiadamy tylko jedną salę, bo moglibyśmy więcej, jakby był obiekt większy, ale to taka dygresja tylko. Proszę sobie wyobrazić, no my kolejne miesiące już tracimy. Straciliśmy w styczniu wesela, a były w styczniu w dużej ilości. Straciliśmy w lutym. No i co teraz, tak? Straciliśmy też studniówki. No myślę, że pora pomyśleć właśnie w tych rejonach, w których jest nieduża zachorowalność, żeby myśleć po prostu o wdrażaniu, idzie wiosna, żeby wdrażać po prostu poluzowania. Tak mi się wydaje. Przynajmniej próbować je robić ostrożnie i obserwować to, co się dzieje.
Niestety, patrząc na sytuację z państwa perspektywy, nie widzę tego różowo, dlatego że na czele, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, były Warmia i Mazury, a teraz najwięcej przypadków pochodzi z województwa mazowieckiego. To są najświeższe dane. Dzisiaj z godziny 10.31.
Tych danych jeszcze nie miałem, panie redaktorze. No oczywiście, no tak jak mówię, ja jestem na razie póki co na Lubelszczyźnie, są jeszcze inne rejony, jeszcze mniej jest zachorowań i myślę, że tutaj ta regionalność może by mogła też być dobra przy właśnie wdrażaniu poluzowań tych wszystkich obostrzeń związanych.
No obawiam się jednak tego, że skoro na czele mamy województwo mazowieckie, na drugim śląskie, potem pomorskie, a dopiero na kolejnym miejscu jest województwo warmińsko-mazurskie, to ta regionalizacja obostrzeń może za chwilę skończyć się w ten sposób, że będziemy mieli lockdown na terenie całego kraju.
Tak, tylko właśnie i to też uważam, że tak też nie powinno być. Myślę, że tutaj jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, akurat ta zasada tak nie powinna wyglądać, bo kolejne takie całkowite zamknięcie gospodarki, a przede wszystkim branży, abstrahując od branży turystycznej, jest też branża hotelowa i gastronomiczna, tak? Ja wiem, że to jest takie, są bardzo ciała połączone. Aczkolwiek jestem w stanie też zrozumieć, że ta turystyka no, musi trochę być wstrzymana, lecz hotele i gastronomia może mogłaby funkcjonować, bo po prostu ludzie muszą normalnie żyć i funkcjonować. Proszę sobie wyobrazić, tak jak wspomniałem, pracuję w hotelu, który jest takim hotelem biznesowym dla przedstawicieli handlowych, dla fachowców z takich jakichś odległych branż i takich gości my mamy. I proszę teraz powiedzieć, zakłady produkcyjne mogą funkcjonować, ale fachowiec, który musi przyjechać do maszyny, którą trzeba naprawić, nie może przyjechać, ponieważ nie ma się gdzie zatrzymać. Na hali produkcyjnej spać raczej nie będzie, tak? A jedzie na przykład południe kraju, a mieszka na północy kraju. Więc no, to jest takie kuriozum, tak? A w trakcie ostatnich czasów, cofając się miesiąc wstecz, jest taka sytuacja, że podróżować tylko mogą medycy, tylko lekarze. No też trzeba wziąć taką grupę osób, tak? Pod uwagę. Bo naprawdę niedługo zostaną z bliższa ze wszystkiego, tak? I przede wszystkim z branży tej turystycznej, hotelarskiej
oby
i gastronomicznej.
Nie. Oby nie, rozmawiamy z Państwa środowiskiem codziennie. Pan Michał Habior, menedżer hotelu Wicentów, prezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, członek zarządu Polskiej Izby Hotelarzy, dziś razem z nami. Dziękuję za rozmowę i mimo wszystko życzę miłego dnia.
Dziękuję również, życzę miłego dnia.
Do godziny 16.45 porozmawiamy także o nieprzejrzystości finansów publicznych. Polska w negatywnym rankingu znalazła się na pierwszym miejscu wśród dużych państw Unii. A razem z nami już za chwilę na antenie pani posłanka Magdalena Filix, Koalicja Obywatelska. Na zegarach 18 minut po 16. Słuchają Państwo Halo Radia, Halo Aktualności. Razem z nami pani Magdalena Filix, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panie redaktorze.
Słyszała pani historię pana sędziego Igora Tulei, któremu wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie zabronił prezentowania felietonów na antenie Halo Radia?
Nie, przyznam, że przepraszam, że się śmieję. Ale ja czasami takie rzeczy odbieram jak taki absurd, czy nawet nie wiem jak zareagować i ciężko powstrzymać, jest po prostu emocja.
Sędzia Igor Tuleja, ja rozumiem sędzia Igor Tuleja, sam powiedział, że to jest zupełnie kawkowska rzeczywistość, w której on funkcjonuje od pewnego czasu.
Więc moja reakcja jest adekwatna do sytuacji, zresztą ciężko o inną. No ja mam olbrzymi naprawdę wielki szacunek do sędziego Tulei. Teraz może trochę mniej staram się jako polityk chodzić pod ten sąd i wspierać sędziego, bo nie chciałabym, żeby władza wykorzystywała to w taki sposób, a potrafi. Natomiast całym sercem jestem z nim i myślę sobie, że gdyby takich sędziów Tulei w Polsce było więcej, to my po prostu żylibyśmy w innej rzeczywistości, więc nie dziwi mnie, że władza na niego tak alergicznie reaguje, bo jest po prostu symbolem wolności i oporu.
Być może do takiej sytuacji dojdziemy, bo sędzia Juszczyszyn proponuje, że gdy będzie stosowna ku temu okoliczność, czyli Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, to on proponuje zweryfikować wszystkich sędziów z ostatnich kilku lat i jeżeli zostaną negatywnie zweryfikowani, to pozbawić ich dożywotnio prawa wykonywania zawodu. Czy państwo, gdyby przejęli władzę, poparliby takie rozwiązanie?
No, wydaje mi się, że żeby się wypowiedzieć na ten temat, to musiałabym znać trochę więcej szczegółów, bo jak to są już jakieś skomplikowane kwestie prawne, a ja jakby stoję na straży prawa od wielu lat, to myślę, że tak, że pewnie skłonna bym była ja powiedzieć tak, ale pod warunkiem, że zapoznałabym się ze szczegółami tego, jak taki proces miałby przebiegać, ale to nie miałoby mojej ocenie dotyczyć tylko sędziów, bo mamy zdecydowanie większy problem z całą tutaj, z całym szeregiem czekających w kolejce polityków do rozliczenia. Dzisiaj to jest po prostu niemożliwe, bo prokuratora Ziobry odrzuca wszystkie takie wnioski i nawet wtedy, kiedy widzimy, że jest jawne przestępstwo czy łamanie prawa, to nasze wszystkie doniesienia na prokuraturę po prostu kończą się niczym. Ale ja też wiem i wierzę, że przyjdzie taki dzień, że to wszystko się wydarzy.
A ja niestety obawiam się i być może słuchacze i słuchaczki Halo Radia podzielają moje obawy i troski, że gdy nastąpi zmiana władzy, to znowu będzie gruba kreska i nawet jeżeli będą próby pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności, to albo ktoś zaśnie i nie pojawi się na głosowaniu, albo wstrzyma się od głosu.
Ja nie jestem w stanie sobie takiej rzeczywistości, panie redaktorze, wyobrazić i po prostu nie przyjmuję tego do wiadomości i uważam, że chyba taka sytuacja, nie wiem, czy jeszcze jakiś polityk jest w parlamencie, któremu przeszłoby przez myśl tak zrobić, ale jeżeli taki jest, no to jak najszybciej powinien przestać być politykiem. Ani społeczeństwo, ani politycy, przynajmniej ci wszyscy, z którymi mam kontakt i z którymi rozmawiam, a proszę pamiętać, że w Sejmie są już też różne środowiska, to nie są już tylko dwie partie, ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Znaczy ja absolutnie mogę przyrzec, że jeśli będę miała nawet milimetr przestrzeni do tego, żeby o tym decydować, to jestem absolutnie za tym, żeby każda z tych osób zapłaciła i nie czuła się nigdy więcej bezkarna.
Pani poseł Magdalena Filiks, reprezentująca Koalicję Obywatelską, jest państwa i moją gościnią na antenie Halo Radia. Dziś przed wejściem do budynku Sejmu, gdzie odbywa się Komisja Sprawiedliwości, protestują aktywiści klimatyczni. Młoda aktywistka przykleiła się do drzwi wejściowych. Policja spisuje wszystkich i dodatkowo sprawdza, czy nie są poszukiwani. Zdecydowanie. Zdecydowane działania.
Ja tam byłam wczoraj, bo to nie tylko dzisiaj. Ten protest zaczął się wczoraj i dzisiaj też byłam na tym proteście z tymi dziewczynami. No i powiem panu, że mam taką refleksję, bo ja szłam na Komisję Sprawiedliwości do budynku sejmowego i dokładnie do tych drzwi wejściowych do tego budynku przykleiła się aktywistka dwoma rękoma i poszłam na tą Komisję Sprawiedliwości z takim odczuciem, że wszystko w tym kraju stoi na głowie. To znaczy w Sejmie dzisiaj są ludzie, którzy łamią prawo. Czasem w mojej ocenie po prostu przestępcy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie jesteśmy w stanie nawet, nie wiem, znaleźć kupionych respiratorów, a osoba, która odpowiada za wielomilionowe przekręty w Hiszpanii na łódce, macha i robi sobie zdjęcia. Więc ludzie, którzy łamią prawo i powinni stanąć przed sądem i przed wymiarem sprawiedliwości, dzisiaj tak naprawdę zasiadają w ławach poselskich. A ci ludzie, którzy są mądrzy, sprawiedliwi, odważni, stoją przed Sejmem i są traktowani jak przestępcy. Ja dzisiaj to nawet powiedziałam i napisałam, że mam nadzieję i nawet w to wierzę, że przyjdzie taki dzień, kiedy te role się odwrócą. Znaczy dla mnie w tych ławach poselskich powinni siedzieć dzisiaj tacy ludzie, jak ci, którzy protestują pod Sejmem. Bo oni protestują jakby w imieniu moim, pana, wszystkich państwa i też tych posłów, którzy łamią prawo w Sejmie. Przecież jakby w imieniu naszych dzieci i wszystkich nas w Polsce. To są po prostu młodzi, dzielni, odważni ludzie. Ja dzisiaj interweniowałam kilka razy, nagrywałam te interwencje policyjne, bo to jest coś niewyobrażalnego, że oni bez podstawy prawnej, znaczy faktycznej tak naprawdę są spisywani, pociągani do odpowiedzialności, ciągani do sądów, a to są po prostu fantastyczne dzieciaki, które w niemym proteście, grzecznym, pokojowym próbują zwrócić uwagę polityków, bo do kogo mieliby pójść? Ja w ogóle sobie wyobrażam taką przyszłość, panie redaktorze, że kiedyś tak będzie w Polsce, że jak tacy ludzie przyjdą do Sejmu, to będą przed nimi otwarte drzwi, oni będą zapraszani. Zapraszani do stołu jak partnerzy do rozmowy, bo politycy są od tego, żeby słuchać tych ludzi, a nie nasuwać na nich policję. Znaczy ta dziewczyna się przykleiła w akcie poczucia rozpaczy, beznadziei, bo tych ludzi po prostu nikt nie słucha. I to jest coś dla mnie niewyobrażalnego. Szanowna, zawsze też jestem z tymi ludźmi.
Szanowna pani poseł, czy pani jeszcze podaje rękę polityczkom i politykom Zjednoczonej Prawicy?
Nie.
Nikomu?
Nie. Nie podam.
Pani Magdalena...
I argumentacja pod tytułem, że to jest kwestia kultury czy czegoś innego, nie. Panie redaktorze, jest granica. Znaczy mnie bardzo mocno boli w Polsce to, że my do pewnych rzeczy się już przyzwyczailiśmy i zaczęliśmy je po prostu traktować jak coś, co być musi i jakąś naszą rzeczywistość. I jeżeli tak się stanie, no to Prawo i Sprawiedliwość faktycznie nigdy nie będzie rozliczone. Czy to nie jest normalne, co się dzieje w naszym kraju? I to są ludzie, którzy świadomie po prostu demolują wszystko, co jest ważne i dla tych ludzi, którzy są pod Sejmem, i dla mnie, i też dla tych tysięcy kobiet na ulicy, które protestowały, po prostu depczą godność, ograniczają prawa obywatelskie. Znaczy, jak można w cynikowi, który robi to świadomie, podać rękę. Ja nie potrafię.
Pani Magdalena Filiks, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była naszą gościnią na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję i pozdrawiam Państwa. Do widzenia.
Dziękujemy serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia. Już za chwilę razem z nami pan dr Sławomir Dudek i będziemy rozmawiali o nieprzejrzystości finansów publicznych. Polska w negatywnym rankingu znalazła się na pierwszym miejscu wśród dużych państw.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Bardzo gorąco Państwu dziękujemy za to, że Państwo nas wspierają, pamiętając o tym, że wolność i niezależność mają dziś naprawdę wysoką cenę. Panie Tomaszu z Rzeszowa, dziękujemy Panu serdecznie i Pani Zenonie z Włocławka, i Pani Izabeli z Krzeszyc, i Panu Adamowi z Łodzi, Panu Jackowi z Lublina, Panu Józefowi z Włoszczowej, Panu Pawłowi z Gdańska, Panu Hubertowi z Obornik koło Poznania i Panu Bogdanowi z Gliwic. Zachęcamy, zapraszamy i prosimy, wspierajcie nas, nie zapominajcie o nas na zrzutka.pl / Halo Radio bez żadnych prowizji. Na zegarach 16:30 teraz... Też chyba nie będzie wiele krzepiących rzeczy, ale musimy się zmierzyć z tą rzeczywistością. Razem z nami pan dr Sławomir Dudek, ekspert Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Szkoła Główna Handlowa, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rząd wysłał do Brukseli pismo, w którym musiał odkryć karty. Wnioski są przerażające. Zgadza się pan z tą opinią?
Tak, to jest taki standardowy dokument, on jest bardzo ekspercki i pewnie nikt go nie zauważył. To jest tak zwana notyfikacja fiskalna, w którym rząd musi pokazać stan finansów publicznych według takiej metodologii europejskiej, która nie jest, jej metodologia, sposób opisu stanu finansów jest niezależny od poszczególnych rządów krajów. Tam się już niczego nie ukryje, nie oszuka, ale przy okazji w tym dokumencie, w tym piśmie, to jest dokument, to jest zestaw kilku tablic, jest taka tablica, w której każdy rząd ze wszystkich krajów Unii Europejskiej musi pokazać wynik budżetu centralnego, tego, który jest w największym stopniu kontrolowany przez rząd, i porównać ten wynik, który jest publikowany, dyskutowany w danym kraju, który jest przedstawiany parlamentowi, porównać z wynikiem według tej obiektywnej metodologii europejskiej. I w porównaniu tych dwóch liczb, czyli tej liczby, która jest obiektywna, którą Komisja Europejska, trzeba zanotyfikować do Komisji Europejskiej i ona zatwierdza, czy jest dobrze policzona, a pomiędzy tym wynikiem, deficytem, bo większość krajów ma deficyty i w Polsce zawsze był deficyt, to między tymi deficytami jest różnica i ten deficyt w kraju, który jest przedmiotem dyskusji w mediach, w parlamencie, to jest najważniejsze w parlamencie, czyli parlament ma kontrolę, ale też jest dyskusja w ramach procesu budżetowego. Opinia publiczna jest o nim informowana, który jest kontrolowany przez poszczególne takie ciała kontrolne. U nas to jest Najwyższa Izba Kontroli. Każdy kraj ma taką izbę kontrolną. I ta różnica wynosi w Polsce 6,6% PKB w 2020 roku. No i jest największa, jest druga w kolejności, ale bo przed nami jest tylko Cypr, ale biorąc pod uwagę duże kraje europejskie, no to jesteśmy na pierwszym miejscu. To jest 150 miliardów złotych, które nie jest pod kontrolą demokratyczną parlamentu społeczeństwa.
150 miliardów złotych, kwota, z którą rząd robi sobie co tylko mu się żywnie podoba, używając różnego rodzaju, jak rozumiem, sztuczek.
No tak, te sztuczki polegają między innymi na tym, że... Znaczy tych sztuczek jest bardzo wiele. To musielibyśmy kilka programów zrobić i for w najbliższym czasie będziemy publikować praktyki nieprzejrzystości finansów publicznych od numer 1 i pewnie wyjdzie ich do numer 100, bo tyle tych trików różnego rodzaju jest, a wiem o tym dużo. I będziemy to ujawniać, bo i robi to najważniejszy trik. To są tworzone liczne fundusze pozabudżetowe. I tych funduszy od 2016 roku, fundusze, agencje, i fundacje, instytuty, teraz mamy różnego rodzaju właśnie instytuty, moda na instytuty, ale funduszów też mnóstwo powstało. I tych jednostek powstało kilkadziesiąt, jeżeli nie sto. Ja już nie jestem w stanie tego zliczyć, zresztą warto zapytać o to rząd i z tego co wiem, ja w mediach społecznościowych poprosiłem, żeby któryś poseł zapytał w ramach interpelacji i wiem, że już tam się paru zgłosiło i zapyta rząd o te, ile tych jednostek powstało i powstają na potęgę, a tak żartobliwie, ja to w wywiadzie w Business Insider powiedziałem, my mieliśmy, jak ja pracowałem w ministerstwie, taką białą tablicę szkolną i zapisywaliśmy te jednostki, żeby się nie pogubić w tym wszystkim i już tej jednej tablicy zabrakło. Także tych jednostek jest mnóstwo. Z kolei są rozdawane na przykład też, żeby to ominąć, obligacje, tak? Rząd zamiast dać dotacje, tak jak to jest przyzwoicie w procesie budżetowym, to rząd rozdaje obligacje, skarbowe papiery wartościowe, na przykład telewizji. Ostatnio 2 miliardy dał, ale to już ten proces trwa kilka lat, te obligacje rozdaje. Również uczelniom dawał i to jest trik, żeby ominąć ominąć deficyt budżetu państwa w ogóle. Ale na szczęście ta metodologia europejska to ujmuje. I tych praktyk nieprzejrzystości, czy też wypychania wydatków poza budżet jest bardzo wiele. Ale ostatnim elementem nieprzejrzystości jest to, że w Polsce wszyscy znamy budżet państwa, tak? Wszyscy dyskutujemy o budżecie, ale rząd, debata publiczna, programy różnego rodzaju, dyskusja w parlamencie jest o deficycie budżetu państwa. I przeciętnemu obywatelowi wydaje się, że budżet państwa to są całe finanse publiczne, cały stan finansów państwa. A to jest nieprawda. To jest, licząc wydatkami, to jest zaledwie 1/3 całych finansów państwa. To pojęcie istnieje od komunizmu, bo było w PRL-u. To jest odpowiednik Rady Państwa. Rady Państwa już nie ma, a budżet państwa, ten termin cały czas jest i nie został zdekomunizowany. On powinien być zmieniony na budżet, kawałek finansów państwa albo budżet centralny. Tak to powinno być zrobione i rząd to wykorzystuje do dezinformacji, no bo rząd wie doskonale, minister finansów wie doskonale, że to jest kawałek, a cały przekaz idzie właśnie o tym budżecie państwa. I to też pokazuje ta statystyka 150 miliardów. I to jest wprowadzanie. To jest tak, ja to porównuję do takiej sytuacji. Czy wyobraża sobie pan program sportowy, stację radiową, w której my teraz będziemy kilkanaście minut dyskutować, ale w tym programie przez kilkanaście minut eksperci dyskutują o pierwszej połowie meczu albo 15 minutach, w ogóle nie mówiąc, jaki jest wynik końcowy meczu. Czy to jest możliwe? No przecież po pierwsze redaktor sportowy by zakończył tą dyskusję i powiedział, że ci eksperci o czym oni mówią, a poza tym kibice, wszyscy się znamy na piłce. Niestety nie wszyscy się znamy na finansach publicznych i to rząd wykorzystuje, ale oni by wyłączyli ten program i by już więcej go nie słuchali. Dlatego o to chodzi, żeby mówić o wyniku całego meczu, a rząd skrzętnie to wykorzystuje, bo finanse są skomplikowane, mocno je skomplikował, nawet dla ekspertów, dla orłów one są trudne. Dodatkowo przykrył je szybą, brudną, zachlapaną szybą nieprzejrzystości i nawet eksperci nie chcą się połapać, a co przeciętny obywatel? A najważniejsze właśnie jest wartość przejrzystości, transparentności finansów publicznych, to jest podstawowa zasada finansów publicznych, tego, żeby była kontrola demokratyczna, społeczna nad tym, co się wyprawia. I tu nie chodzi o to, tu już nawet nie jest dyskusja, czy dług jest wysoki, czy deficyt wysoki. Chodzi o to, żeby był pełny rachunek, że jeżeli obywatelowi mówi się, daję ci 500+, ale muszę podnieść podatki, żeby to sfinansować. I wtedy jest prawda. I wtedy rozmawiamy, inne wybory dokonuje społeczeństwo, więc jest świadome, ile za to musi zapłacić. A tak jak Orwell powiedział, że największym wrogiem, ja to cytuję w tym wywiadzie, że największym wrogiem, że inaczej, przejrzystość jest największym wrogiem szczerości, tak?
Pan doktor Sławomir Dudek, Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Dla rozluźnienia chciałem też się zrewanżować anegdotą radiową, sportową, bo w połowie lat 90. na antenie z jednej ogólnopolskich stacji radiowych był przygotowany serwis sportowy i dziennikarz sportowy przedstawił informację mniej więcej tak. W ostatniej kolejce Ekstraklasy padły następujące rezultaty. 0-0, 1-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-4, 2-2.
No to mniej więcej tak wygląda.
150 miliardów złotych poza wszelką kontrolą, ale to jest idealna po prostu okazja do tego, żeby rozdawać pieniądze i dać zarobić swoim.
No, parlament nie ma kontroli nad tym. No, ja tu podam, ja uważam, nazywam to jeszcze kosmiczną różnicą, bo na przykład nasz parlament, wiemy, że dużo, i tu już nie chodzi o pomoc, bo w 20 roku wszystkie kraje pomagały swoim firmom, pracownikom, ale nie, w żadnym kraju nie ma takiej różnicy. Tylko w Polsce, no i Cypr tutaj, no, ale to jest mały kraj, tam jakaś jedna operacja finansowa może to zaburzyć. Ale parlament, społeczeństwo, później nie wiem, czy nikt będzie mógł kontrolować, bo Polski Fundusz Rozwojowy wydał te pieniądze, przy BGK fundusz covidowy plus inne fundusze, realizowały tą pomoc i inne rzeczy i parlament nie ma kontroli. A przykładowo parlament dostaje co roku 500 stron dokumentów budżetowych. 500 stron. To jest naprawdę, to są setki tabelek, kwoty do 1000 złotych. I jest tam na przykład Polska Agencja Kosmiczna. Nie wiem, czy pan wie, że jest taka w Polsce.
Jest,
Polska Agencja
taka.
Kosmiczna. I akurat poseł dowie się, społeczeństwo się dowie, ile ta agencja, z całym szacunkiem dla tej agencji, bo ja nie wiem, czym ona się dokładnie zajmuje, dowie się, ile ta agencja wydaje. Pewnie ten budżet jest tam niewielki, ale niestety ani posłowie, ani społeczeństwo w ramach procesu budżetowego, który nie dowiedziało się o 100 miliardach, 200 miliardach wydanych, czy to 150 wydanych poprzez ten Polski Fundusz, tylko dwa, Polski Fundusz Rozwoju i ten Fundusz Antykowidowy przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy to jest przejrzystość, czy to jest kontrola społeczna? Także nie wiemy, gdzie te pieniądze idą. Tak samo fundusz przy Ministerstwie Sprawiedliwości, ten Fundusz Sprawiedliwości. No to pewnie nie jeden program był tutaj dyskutowany i te wydatki. Też nie wiemy, na co one idą. I parlament, nie ma debaty o tym, tak? Mówimy o budżecie państwa, który jest fragmentem. I to trzeba zmienić i my w Forze będziemy to krok po kroku demaskować i też zaproponujemy, co zmienić w ustawie o finansach publicznych. Bo jeżeli się zapisze sztywno, co ma pokazywać minister finansów, oczywiście ta ustawa może nie przejść, te propozycje rozwiązań, ale będziemy do tego dążyć konkretnie, żeby minister finansów miał obowiązek pokazywać cały mecz, tak, żeby się nie powtórzyło to, co pan redaktor tutaj wspominał w programie sportowym.
Będziemy czekać na kolejne publikacje z państwa strony, oczekując również kolejnej rozmowy z panem. Pan dr Sławomir Dudek, ekspert Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Szkoła Główna Handlowa, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jeszcze za 18 minut 17 niebawem wiadomości, prognoza pogody, a później halo komentarze dziś pod redakcją Pawła Moskalewicza. Dzień dobry, Pawle.
Witaj Mariuszu, witam Państwa.
Wśród tematów, które będą dzisiaj w halo komentarzach, zauważyłem powrót Dudy z nart. On cały czas jedzie?
Nie, on dojechał, ale nie umilkł echa podróży, wycieczki przez kraj pana prezydenta na tak zwanej słynnej bombie, kiedy kolumna prezydenckich samochodów przemieszczała się przez pół kraju tak zwanym korytarzem życia, a kierowcy musieli ustępować. To nawet chyba nie zdarzyło się nic bardzo niezgodnego z prawem, może lekkiego nagięcie, natomiast absolutnie oburza niesamowita arogancja wciąż pokazywana przez tą władzę i o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi, którzy będą tradycyjnie w czwartek Łukasz Lipiński z Polityki, także Jan Ordyński, publicysta, wiceszef Towarzystwa Dziennikarskiego, a Wojciech Maziarski z Gazety Wyborczej oraz oczywiście ogromna przyjemność będzie mieli gości panią profesor Ewę Pietrzyk-Zieniewicz.
Bardzo się cieszę na te spotkania i też powiem ci, że rozumiałbym całą sytuację z prezydentem Dudą, który wraca na tak zwanych bombach. Gdy opublikowaliśmy ten krótki filmik, ku naszemu największemu zaskoczeniu cieszył się ogromną wręcz popularnością. Gdyby na przykład prezydent Duda pojechał na spotkanie z właścicielem wielkiego koncernu farmaceutycznego, a takim przywilejem, takiej znajomości cieszy się premier Izraela, bo rozmawiał osobiście z właścicielami tych i zarządzającymi tych koncernów i powiedział, słuchajcie, wrócił do mówi, załatwiłem wam szczepionki. To ja bym rozumiał, że pojechał tam w góry, spotkał się z kimś ważnym, wraca i mówi, proszę, przywiozłem, załatwiłem, macie.
Ja myślę, że na pewno oburzenie obywateli byłoby mniejsze. To znaczy oczekujemy od władzy, że będzie pełniła jakąś służebną rolę wobec obywateli i rzeczywiście coś dla nas robiła, coś tam załatwiała, a nie, jak to się mówi kolokwialnie, woziła się.
A słyszałeś przed chwilą, 150 miliardów złotych poza jakąkolwiek kontrolą, to są pieniądze, z którymi rząd robi sobie co tylko mu się żywnie podoba. Zapraszamy już teraz Paweł Moskalewicz i halo komentarze po godzinie 17, a wcześniej, bo już za kilka minut Felix Ton Ziemowita Szczerka.
A ja słyszę się z Państwem za 18 minut.
My Państwu serdecznie dziękujemy. Paweł, który realizował dzisiejsze Halo Aktualności, Agnieszka Jóźwik była wydawczynią, Mariusz Rokos. Dziękuję, do usłyszenia.
To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.